Szczęść Boże, Robert Kamp, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Dziś naszym gościem jest poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący parlamentarnego zespołu, który zajmuje się wyjaśnieniem przyczyn katastrofy smoleńskiej. Witam Pana, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie pośle, dlaczego Pana zdaniem Rosjanie ociągają się z przekazywaniem dokumentacji?
Ja oczywiście nie mam całkowicie pełnych wyjaśnień tego stanu rzeczy. Próbujemy to zrozumieć od blisko 3-4 miesięcy, ale wydaje się, że Rosjanie mieli od samego początku ukształtowaną tezę, co naprawdę się wydarzyło, ale przynajmniej co się przekaże opinii publicznej na ten temat. I ona została sformułowana w ciągu pierwszych godzin po tej katastrofie i przekazana do opinii publicznej. Mianowicie, że to była wina pilotów, że to była wina warunków atmosferycznych oraz kogoś z samolotu, kto wymuszał na pilotach nieodpowiedzialne lądowanie. I ta teza była powtarzana, jak mówię, od pierwszej godziny po tej katastrofie. Później powtórzył pierwszy raport tego Międzynarodowego Komitetu Lotniczego. Do dzisiaj ona jest utrzymywana i wszystkie działania rosyjskie są jej podporządkowane. Ja mam wrażenie, że my nie bierzemy pod uwagę tego, że katastrofy, no nie tak straszne politycznie, ale o tym rozmiarze w Rosji od 20 lat zdarzają się bardzo często. To jest przynajmniej raz, dwa razy w roku. Tam mamy do czynienia z tak wielką katastrofą.
Sugeruje pan, że ta procedura medialna już jest wypracowana?
Dokładnie tak. Nie tylko medialna. Dokładnie tak, że tam jest pewne przygotowanie, pewien stereotyp, pewna rutyna w sposobie działania, zarówno medialna, jak nie tylko medialna. Komisja, czy komitet pani Anodiny, to jest komitet, który równocześnie daje pozwolenie na stosowanie takich, a nie innych statków, na całą procedurę z tym związaną, na akredytację lotnisk, na akredytację zakładów naprawiających, produkujących samoloty. I jest żywotnie zainteresowany w tym, żeby wina zawsze obciążała kogoś innego, a nie Rosję, nie zakłady rosyjskie, nie samoloty produkcji rosyjskiej.
No to fakt, bo komisja dokonała także inspekcji tego lotniska. Okazuje się, że radary fatalnie pracowały. Różnice kilkaset metrów wysokości to są różnice naprawdę wstrząsające dla zwykłego obywatela.
Znaczy, to są różnice, które prowadzą właśnie
do katastrofy.
Do katastrofy, tak.
Panie pośle, a czy zgodzi się pan z tezą, jaką dzisiaj postawił minister Jerzy Miller, który jest szefem komisji, która również wyjaśnia przyczynę katastrofy, który uważa, że Polacy zbyt mocno krytykują Rosjan w związku z tą katastrofą, z tym śledztwem i może dlatego Rosjanie właśnie jego zdaniem nie przekazują nam tych dokumentów?
Więc to jest przedziwny wywiad, który się dzisiaj ukazał z panem ministrem Millerem i to jest wywiad, który ma z mojego punktu widzenia bardzo głębokie konotacje polityczne. No nie chciałbym powiedzieć, że jest wręcz służalczy.
Ale wobec kogo?
Wobec Rosji. Dlatego, że przecież nikt inny, tylko właśnie pan Miller na początku tego tygodnia, podobnie zresztą jak prokuratorzy, publicznie podał do wiadomości powszechnej, że brak dokumentów spowodowany przez stronę rosyjską uniemożliwia postępowanie. Dokładnie, chyba jego wypowiedź brzmiała w ten sposób, iż polska komisja nie może zakończyć swojego postępowania, ponieważ rosyjska nie przekazuje materiałów. I otóż ten sam człowiek, który taką tezą zaczyna tydzień pracy, kończy ten tydzień tezą oskarżającą Polaków, czyli chyba siebie.
Antytezą.
Tak, więc chyba siebie. Więc co się musiało zdarzyć w tej Moskwie, czy też co się musiało zdarzyć na linii Moskwa-Warszawa, żeby po pobycie w Moskwie z taką służalczą i samokrytyczną tezą pan Miller wystąpił, bo nie chciałbym sądzić, że on w ten taki pokrętny sposób krytykuje kogoś innego. No chyba krytykuje samego siebie, bo nikt tak ostro nie zaatakował Rosjan tydzień temu, jak właśnie on sam.
No, musiałby też krytykować prokuratora generalnego,
Dokładnie tak. Jakby nikt tak ostro nie sformułował oskarżeń pod adresem i Rosji, i zresztą własnego rządu, bo przypominam, że wszystko się zaczęło od tego, że 10-11 kwietnia na skutek decyzji pana Tuska oddano to postępowanie w ręce rosyjskie, a pan Tusk wtedy uzasadniał swoją decyzję tym, że inaczej Rosjanie by się obrazili, że nie wolno demonstrować braku zaufania do Rosjan. Na tej zasadzie odrzucano systematycznie nasze prośby o przejęcie przynajmniej części postępowania przez stronę polską. Ostatnią taką decyzję wczoraj podjęła Platforma Obywatelska. My zgłosiliśmy taki postulat podczas prac Komisji Sprawiedliwości, dezderat do premiera, by przejęto w trzech sferach, w sferze badania czarnych skrzynek, miejsca tej katastrofy i wraku po samolocie, by te kwestie zaczęła badać strona polska, bo widać, że strona rosyjska nie chce tego solidnie.
Do tego samego domaga się prokurator generalny.
No właśnie, ale niestety Komisja Sprawiedliwości, a dokładnie posłowie Platformy Obywatelskiej przegłosowali i odrzucili nasz wniosek.
Czy komisja, którą pan kieruje, ma już jakieś ustalenia? Jakieś
tak,
pierwsze ustalenia?
Kilka rzeczy już wydaje się, ja bym nie chciał przesądzać co do ostateczności tych wniosków, ale są one bardzo mocno w materiale dowodowym zakorzenione. A więc po pierwsze, że jeśli chodzi o decyzję co do przydziału samolotu i organizacji tej całej wizyty, to odpowiedzialność za to ponosi pan Tomasz Arabski, szef sekretariatu Rady Ministrów, znaczy to się nazywa Kancelarii Rady Ministrów, pan minister Arabski. I to wynika wprost z decyzji, jaką podjął minister obrony narodowej 9 czerwca 2009 roku, to jest decyzja numer 184, wprowadzająca tak zwaną instrukcję HET do funkcjonowania armii, a zwłaszcza sił powietrznych. Po drugie, że także pan Tomasz Arabski w dużym stopniu decydował o politycznym kształcie tej wizyty. On ją negocjował bezpośrednio z Rosjanami. Po trzecie, że strona rządowa wiedziała, przynajmniej od początku marca, o tym, że lotnisko Siewiernej Smoleńskie jest niegotowe do przyjęcia statków powietrznych i do końca marca nie było wiadomo, czy w ogóle zostanie uruchomione, a nie poinformowała o tych kłopotach, o tych problemach strony prezydenckiej, kancelarii prezydenta. Co więcej, trzykrotnie odwoływała przygotowywane grupy robocze, które miały badać stan lotniska w związku z różnymi niepokojącymi pogłoskami na ten temat. I te rzeczy pokazujące odpowiedzialność strony rządowej, nie tylko moralną, ale także organizacyjno-polityczną za przygotowanie i za niepoinformowanie o kłopotach, które no, rysowały się już bardzo wyraźnie. W związku z tym to spada na stronę rządową i te pierwsze ustalenia wydają się być dosyć pewne. Jest szereg znaków zapytania, na przykład co do tego, jak doszło do tego, że były dwie wizyty. I to jeszcze badamy, ale te trzy sprawy związane z organizacją wizyty wydają się pewne.
Czy zespół ma dostęp do dokumentacji prokuratorskiej, do śledztwa prokuratorskiego?
Niestety ciągle nie mamy dostępu. Po wypowiedzi pana Seremeta, który zobowiązał się publicznie, że taki dostęp w jakimś przynajmniej zakresie będzie dla nas możliwy, wystąpiliśmy o takie dokumenty.
A jaki jest czas ewentualnie?
No jak zwykle w tego typu postępowaniu liczymy, że najdalej za miesiąc będziemy mieli jasność w tej sprawie.
Panie pośle, kim mogła być trzecia tajemnicza osoba w wieży kontrolnej? O to coraz częściej zaczynają pytać media. Dwóch kontrolerów wieży na lotnisku w Smoleńsku zostało przesłuchanych przez stronę rosyjską. Prokurator generalny ma już protokoły tych przesłuchań. Nie wiadomo, kim była trzecia osoba.
No ale wiadomo po pierwsze, że była, a po drugie znane jest jej nazwisko i po trzecie, przynajmniej od dzisiaj oficjalnie, wiadomo, ponieważ to jest zawarte w wywiadzie pana Millera, że Rosjanie nie zgadzają się na jej przesłuchanie. Rosjanie odmawiają,
stronę polską?
Odmawiają przesłuchania. No,
też
tego nie
wiemy,
a w każdym razie nawet jeżeli przesłuchali, to nie udostępnili protokołów tego przesłuchania stronie polskiej. Istnieje dość ugruntowana wśród osób, które się zajmują tą problematyką, istnieje domniemanie, że był to funkcjonariusz rosyjskich służb specjalnych. Ja powiem tak, czy tak było, czy nie, tego oczywiście nie wiem, ale jedno jest pewne, bo to widać po innych działaniach. To była na pewno osoba specjalnie dobrana, tak jak ci kontrolerzy lotów. To byli ludzie, którzy zostali skierowani na lotnisko Siewierny na okres kilku dni, od 6 kwietnia do 11 kwietnia z poszczególnych jednostek wojskowych, między innymi z jednostki w Twerze. Tutaj już te sprawy zostały ustalone. To byli ludzie specjalnie dobrani do tej wieży. Tak samo ten funkcjonariusz, ta tajemnicza trzecia osoba musiała być specjalnie dobrana. Powstaje pytanie, dlaczego nie chce się przekazać nam tej informacji, nie chce się go przesłuchać. No ja mam taką hipotezę, to jest tylko i wyłącznie hipoteza, głowy za to oczywiście nie dam, że to jest ściśle związane z wiadomościami, jakie posiadamy z przesłuchań, iż była bezpośrednia komunikacja przez cały czas z centralą w Moskwie. I że być może ta właśnie trzecia osoba była tą, która gwarantowała tę komunikację i ona by podczas przesłuchania musiała podać albo podałaby nam, kto w Moskwie tym się zajmował. Otóż jest takim starym obyczajem rosyjskim, który znamy przynajmniej od śledztwa Katyńskiego, a tak naprawdę wcześniej, że ucina się możliwość dojścia śledztwa do informacji na ten temat tego, co robiła góra. Jeżeli już ma śledztwo coś wykazać, to wyłącznie na najniższych szczeblach odpowiedzialności, ale na pewno nie na szczeblu centralnym. I myślę, że taki jest powód tej pseudotajemnicy.
Czyli rozumiem, że trzecia osoba w wieży kontrolnej to nie jest standardowy zwyczaj na lotniskach rosyjskich. Wojskowych.
Ja nie mogę tego przesądzić. Nie mamy ze strony rosyjskiej żadnej pewnej informacji na ten temat. Żalił się też i słusznie na to minister Miller, że nawet do dzisiaj nie otrzymano takich procedur, które by pokazywały, jak działa strona rosyjska w takiej sytuacji. Tylko chcę jeszcze raz przypomnieć, iż te informacje, jakie uzyskaliśmy z analizy dokumentów o przygotowaniach tej wizyty, wskazują na to, że tam w ogóle nie przestrzegano jakichkolwiek rutynowych działań, że organizowano funkcjonowanie tego lotniska no ad hoc, wyłącznie na tę okoliczność i że była to organizacja, która niekoniecznie przestrzegała jakichkolwiek systematycznych reguł i procedur.
Dobrze, może przejdźmy do kolejnego tematu, bo czas goni, tematu gorącego, tematu zaprzysiężenia nowego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jak pan ocenia orędzie prezydenta?
Jan, w ogóle ta inauguracja strasznie mnie rozczarowała. Naprawdę rozczarowała mnie i zrobiło mi się przykro, dlatego że pan prezydent Komorowski popełnił bardzo wiele błędów podczas całej kampanii, w ogóle swojego działania, ale szczególnie po wyborze i to w związku z tą tragedią, właśnie z tragedią smoleńską, jego wypowiedź o konieczności likwidacji czy też przeniesienia krzyża stworzyła olbrzymi kryzys w Polsce, kryzys moralny przede wszystkim. Pokazała taką niechęć Platformy Obywatelskiej, jego osobiście, nie tylko do krzyża jako znaku, który publicznie ma prawo być w Polsce obecny, był, jest i będzie obecny, ale także do tragedii smoleńskiej jako części dramatycznej współczesnej historii Polski. I ja miałem nadzieję, czy też marzyło mi się, żeby właśnie inauguracja, to jest zapewne ostatni moment, kiedy on to mógł zrobić, nazwijmy to w sposób zupełnie naturalny, kiedy mógł tę całą sprawę wyprostować, kiedy mógł powiedzieć, że to jest taki dramat, taka skala dramatu, że ona bez względu na opcję polityczną jest częścią naszej historii i on ją będzie szanował. Tę część naszej dramatycznej historii będzie szanował, bierze pod uwagę i odcina się od wszystkich niezręczności czy też wręcz karygodnych działań, jakie dotychczas miały miejsce. On tego nie zrobił. Zrobił coś dokładnie odwrotnego, mianowicie zaczął kręcić, dlatego że ta jego wypowiedź, w której mówi, że upamiętni, ale wewnątrz pałacu i tylko parę prezydencką oraz pracowników BBN-u i Pałacu Prezydenckiego, no jest po prostu bardzo, bardzo nie na miejscu.
Czyli to Komorowski odpowiada osobiście za to, co dzieje się z krzyżem?
Boję się, że niestety tak. Boję się, że niestety tak, że on nadaje temu ton. Oczywiście cała Platforma Obywatelska i rząd go w tym umacnia i popiera, ale on nadaje ton tej walce z krzyżem jako znakiem naszej wiary, ale krzyżem jako znakiem, który się zrósł immanentnie z naszą historią, z naszą tożsamością narodową.
Czy Platforma boi się pomnika ku czci Lecha Kaczyńskiego w tym miejscu, jak diabeł święconej wody, jak mówi prezes Kaczyński?
Platforma boi się czegoś dalej idącego. Platforma boi się krzyża na tym miejscu. Dlatego, że już chyba nie ma wątpliwości, że tym pomnikiem, tym kształtem pomnika będzie i musi być krzyż. Właśnie krzyż jako symbol pamięci, wiary, nadziei i tego wszystkiego, co symbolizuje kierunek działania prezydenta Kaczyńskiego, kierunek, jaki Polska pod jego prezydenturą szła, z którym zerwać chce i który przekreślić chce pan Komorowski. To naprawdę jest bardzo, bardzo błędna droga. Najwyższy czas się wycofać. Znaczy, najlepiej byłoby, gdyby zrobił to wczoraj. Im szybciej, tym lepiej.
Nie zrobił.
Nie zrobił. Źle się stało, że nie zrobił.
A czy Jarosław Kaczyński właśnie z tego powodu obraził się na Komorowskiego? Nie był na zaprzysiężeniu.
Pan premier Kaczyński bardzo jasno mówił, dlaczego nie był. Podnosił swoją szczególną sytuację osobistą. Na tyle, na ile dotyczy ona także przyjaciół, bliskich, innych osób, to dotyczy także innych polityków czy osób. Mnie także na pewno. Zachowanie pana Komorowskiego w całej tej sprawie było tak niestosowne, że trudno było uczestniczyć w czymś, co było dokładnie wymierzone w pamięć naszych bliskich. Ale też podkreślał pan premier Kaczyński w sposób absolutnie wiarygodny, że działanie pana Komorowskiego wcześniej stało pod daleko idącym znakiem zapytania. No, przypomnijmy sobie, rzeczywiście słowa, że nawet ślepy snajper może trafić z 30 metrów, były słowami, które dyskwalifikują Komorowskiego i jako polityka, i jako człowieka dobrej woli.
No, pamiętamy także inne powiedzenie wtedy marszałka Komorowskiego, który w czasie pobytu prezydenta w Gruzji powiedział, jaki prezydent, taki zamach.
Zgadza się. I powtarzam jeszcze raz, znaczy można sobie wyobrazić, ja nie jestem człowiekiem zapiekłym, każdemu się zdarzają w ferworze różnorodne, nawet kompromitujące pomyłki, czy głębokie błędy, także moralne. To się może zdarzyć, tylko rzecz w tym, żeby z nich wyjść. Żeby wyjść, dlatego że no, w naszym życiu i jako polityków, i jako ludzi zawsze jest miejsce na poprawę i zawsze poprawa pozwala naprawiać wspólnie nam wszystkim sytuację. Dlaczego Komorowski się tak w tym zapiekł? Dlaczego, no jak właśnie diabeł święconej wody, nie chce tego krzyża, nie chce tej pamięci? Przecież bez względu na jego, on musi zrozumieć, to jest Polska. Bez względu na jego chcenie czy niechcenie, tragedia smoleńska, tak jak szereg innych tragedii w naszej historii, jest już częścią naszej tożsamości narodowej. On tego nie wymarzy. Tak jak władze komunistyczne nie wymazały ani śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, ani tego, co się stało w Miętnym, prawda, i szeregu innych rzeczy, tak samo on nie wymarzy tej tragedii, bo przecież ona symbolizuje nie tylko śmierć pary prezydenckiej, ale także straszliwą słabość państwa polskiego, które nie było zdolne ochronić elity własnej władzy i co więcej, które nadal nie jest tego zdolne robić. Przecież tutaj chodzi nie tylko o śmierć tych osób, chodzi oczywiście też i tak, może nawet przede wszystkim w takim wymiarze uczuciowym, ale w wymiarze dalej idącym to mówi o stopniu niesuwerenności, nieudolności.
Bo przynajmniej nieudolności.
Nieudolności państwa polskiego. Próba zamazania tego stanu rzeczy jest również chęcią przejścia do porządku dziennego nad tym, co złego się dzieje w państwie polskim. Nie można się na to zgodzić.
Powiedział pan, że jedynym symbolem, który może upamiętnić tę tragedię w tamtym miejscu, to krzyż.
Z mojego punktu widzenia, ja się teraz nie wypowiadam ani jako przewodniczący, jako osoba, tak powiem, mówię o swojej refleksji. To, co się zdarzyło po tym czasie, wskazuje, że krzyż jest najwłaściwszym sposobem upamiętnienia tamtej tragedii.
Proszę powiedzieć, czy premier zdobędzie się na realizację tych słów, które powiedział kilka dni temu, że jeżeli nie będzie porozumienia wokół tego, co stanie się z tym krzyżem, to możliwe jest rozwiązanie siłą porządkowe, tak powiedział. A już dzisiaj mamy informację, że drogą internetową zbierają się osoby, które mają zamiar przybyć pod krzyż po to, żeby go usunąć stamtąd. Jak pan sobie wyobraża teraz sytuację za kilka dni, jeśli te dwie grupy się spotkają?
Znaczy ja nie ukrywam, że tak, wyobrażam sobie, iż Platforma Obywatelska, jej kierownictwo podobnie jak i pan prezydent Komorowski, będą zmierzali do takiego zwarcia, będą zmierzali do takiego zamachu na krzyż. Na tyle, na ile przyglądam się ich działaniu w ostatnich latach. Bo jeszcze lat temu, 25, nigdy bym o panu Komorowskim tego nie powiedział. Ale jego działanie po roku 90 wskazuje na to, że nastąpiły tam tak głębokie zmiany i one się niestety pogłębiają, że to jest, uważam, możliwe. Podobnie w wypadku pana Tuska. Tak, taka próba narzucenia przemocą, odwrócenia, że tak powiem, próba wymazania tej tragedii z naszej historii, próba zamachu na krzyż, niestety w wymiarze administracyjnym obawiam się, że jest możliwa. No, ona jest podsycana, czy też znajduje się usprawiedliwienie dla niej w tym działaniu tych skrajnych, eseldowskich, skrajnych, komunistycznych, zapaterowskich, jeżeli tak można powiedzieć, prądów. Ja chcę tylko przypomnieć taki fakt z najnowszej historii Polski, o której zdaje się mało kto pamięta, bo niewielu z tych polityków to warszawiacy, w związku z tym mało są do Warszawy przywiązani i pamiętają o różnych jej wydarzeniach. Otóż przez bardzo wiele lat nad Śródmieściem Warszawy dominowała Gwiazda Dawida na gmachu Pasty, wtedy, kiedy była tam Fundacja Nissenbaumów.
Tak.
Olbrzymia, wielka Gwiazda Dawida. Nikomu to przecież nie przeszkadzało. Ja nie pamiętam, żeby wtedy były protesty zwolenników tolerancji, czy też nieinterwencji religii w życie państwa. Teraz słyszymy ze strony skrajnych nurtów SLD, że obecność krzyża w miejscu publicznym jest niedopuszczalna, bo to jest klerykalizacja, czy też nadawanie państwu wymiaru religijnego. Więc może chodzi nie o religię w ogóle, tylko o chrześcijaństwo. Może to jest walka po prostu z katolicyzmem i z chrześcijaństwem, a nie z religią w ogóle. Powtarzam, mnie żaden symbol religijny publicznie, jeżeli to jest religia, a nie antyreligia, a nie jakaś blasfemia, prawda, nie przeszkadza. A ci, którzy walczą z krzyżem, walczą z chrześcijaństwem, walczą z katolicyzmem.
Zadziwiające jest jednak to, że politycy, którzy są w partii mieniącej się mieć korzenie chrześcijańskie, właśnie z tym krzyżem, no, mówiąc krótko, wojują. Panie pośle,
tak,
czas jest...
walczą i to w sposób... Walczą i z krzyżem, i z polską tradycją, i z polską tożsamością narodową. Tej walki nie wygrają.
Panie pośle, czas jest nieubłagany. Dziękuję za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.
Ja przypomnę, naszym gościem był poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący parlamentarnego zespołu, który zajmuje się wyjaśnieniem przyczyn katastrofy smoleńskiej. A ja oczywiście dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na program Polski Punkt Widzenia. Jak zwykle, godzina 21:40.